Idziemy do drugiego popołudniowego dialogu. Wspólne działanie na rzecz nas samych. Zapraszamy dwie osoby z grupy Nowolipie, panią Urszulę Pielach-Gemzałę i Małgorzatę Tomaszewską. Zapraszam. Już działasz? To ty pierwszy.
Tak, wracamy do realu. Proszę Państwa, mamy dialog, wspólne działanie na rzecz nas samych. Wracamy do realu, również SM. I będziemy rozmawiać, będę przedstawiać w tym momencie grupę Nowolipie, która będzie, która będzie przedstawiona przez panią Urszulę Pielach-Gemzałę. Nie jestem w stanie powiedzieć nazwiska, wybacz mi. Pewnych rzeczy do dzisiaj, nawet po 8 latach, nie jestem w stanie, wybacz. Urszula jest architektem. Studiowała na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Od 2008 roku prowadzi firmę Format Studio, która zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz planowaniem przestrzennym. Od 2013 roku jest członkiem grupy Nowolipie. Brała udział m.in. w Kongresie Rysowników w Ursusie, Pamiętnik Mówiony 2014, Uskrzydelni Paweł Althammer i grupa Nowolipie, Sopot 2016. We współpracy z Fundacją Sławek prowadziła warsztaty artystyczne dla osób z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby, które są w więzieniu, czyli
więźniowie.
Dziękuję. Przepraszam. Oraz osób z domów opieki społecznej. W ramach 5 i 6 Festiwalu Sztuki Więziennej Mienia Art 2016-15.
I pani Małgorzata Tomaszewska, specjalistka w dziedzinie psychiatrii, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 10 lat pracuję jako lekarz. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w warszawskich ośrodkach akademickich, szpitalach wieloprofilowych i psychiatrycznych. Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób obciążonych somatycznie, chorych psychicznie, cierpiących z powodu zaburzeń emocjonalnych oraz uzależnionych od alkoholu, leków i substancji psychoaktywnych. Jako konsultant szpitala zakaźnego pracowała z osobami chorymi terminalnie, zakażonymi HIV. Współpracuje z Fundacją Neuropozytywni. Uważa, że każdy człowiek jest jak niezbadana planeta. Ciekawy, tajemniczy i pełen zawiłości. Ceni poczucie humoru i dobre jedzenie. Lubi czytać i podróżować. Wolny czas spędza najchętniej z rodziną. Zapraszamy.
Dzień dobry. Czy słychać mnie dobrze? Nazywam się Urszula Pielach-Gemzała. Jestem od 3 lat członkiem grupy Nowolipie. I chciałam coś o niej opowiedzieć. Karolina Wiktor zorganizowała tutaj konferencję Kultura i Neuronauka. Czemu takie zupełnie sprzeczne dziedziny są zestawione razem? Być może po to, żebyśmy znaleźli jakąś inspirację, coś nowego, jakieś nowe rozwiązanie. Mamy tutaj obiekt, który na ogół służy do prezentowania sztuki współczesnej. Dzisiaj spotykamy się z naukowcami. I czasem takie, wydawałoby się z pozoru, dosyć dziwne zestawienia dają nowe rozwiązania. Na przykład czym, co jest wspólnego w tak zwanej Play-Doh, czyli ciastolinie i w rehabilitacji osób z problemami neurologicznymi. Wydawałoby się, że nic, że to w ogóle nie ma żadnego związku. Joanna Grodzicka była w roku 1994 niedaleko Sztokholmu i tam spotkała się właśnie z taką formą rehabilitacji, że chorzy neurologicznie swoje zdolności manualne, to znaczy ich brak, brak tej mocy w palcach, tak? Prowadzili właśnie terapię dzięki tej ciastolinie. No i pomyślała, że to jest wspaniały pomysł, który można by było zastosować w ramach działania PTSR-u w Warszawie, być może również na szerszą skalę, ale wówczas postanowiła stworzyć taką grupę, tylko mówi, no tak, wówczas nikt o tym Play-Doh nie słyszał w Polsce, na pewno nie był to też materiał tani, więc czym by go tutaj zastąpić? No i oczywiście takim materiałem, który przyszedł jej do głowy, była glina. I zaczęła szukać takiego rozwiązania, no jeżeli glina, no to coś zrobić, później wypalić, tak. Znalazła fundację Nowolipie, ośrodek Nowolipie i tam skontaktowała się szczęśliwie dla naszej grupy z Pawłem Althamerem, który obecnie jest bardzo znanym nie tylko w Polsce, ale również za granicą artystą. No i wyjeżdżając z rozmowy z Pawłem, jak to teraz pisze we wspomnieniach, czuła, że zaczyna się coś szczególnego. No i rzeczywiście tak było, no bo te działania, które się zapoczątkowały wtedy, trwają do dziś, czyli ponad 20 lat. Ponad 20 lat spotykamy się co tydzień, można powiedzieć przy tym samym stole i robimy coś wspólnie. Zaczynało się to rzeczywiście od pracy z gliną, od tego, że każdy wykonywał swoje, jak to Paweł określał, dzbanuszki, garnuszki. Potem zaczął zachęcać nas, żeby to jednak szło bardziej w stronę sztuki. Jako że sam był artystą, zaczął się już męczyć z tymi takimi prostymi formami i mówił, to nieważne, jaki będzie ten efekt początkowy. Ważne, żebyście się rozwijali, żebyście dążyli do coraz wyższych celów. Joanna Grodzicka sama była uczestnikiem tych spotkań początkowo. No niestety jej stan zdrowia się pogarszał i nastąpił taki moment, kiedy musiała wrócić do Torunia, gdzie zajmowali się nią jej rodzice. No i niestety skończyło się tym, że była osobą leżącą, praktycznie sparaliżowaną, mogła poruszać tylko jedną ręką. No i tutaj, można powiedzieć, nastąpił cud, tak, cud uzdrowienia. Takie rzeczy się zdarzają, według niektórych się nie zdarzają. No akurat Joanna Grodzicka jest takim przykładem, że była odmawiana modlitwa w intencji jej uzdrowienia, kiedy była już w bardzo ciężkim stanie, kiedy przyjmowała lekarstwa, które podtrzymywały możliwość jej oddychania, nawet już do tego stopnia to wszystko doszło. No i w trakcie trwania tej modlitwy faktycznie zaczęła odzyskiwać władzę w nogach i to zdrowie wróciło, to znaczy wróciło, ustały objawy neurologiczne, no ale oczywiście ona była przez 20 lat chora, jeździła na wózku, później leżała, więc mięśnie, zanim mięśnie wróciły do sprawności, minął jeszcze jakiś czas. Niemniej po miesiącu była już faktycznie na nogach. Obecnie Joanna Grodzicka, właśnie to co ciekawe, jest w zakonie karmelitanek, w Łasicach, Łasinie, przepraszam bardzo, jest to zakon klauzurowy zamknięty. I wbrew pozorom spełniła właśnie swoje marzenia, swoje pragnienia, które miała w zasadzie od młodości, a które to pragnienie nie było możliwe właśnie przez tą chorobę. Głównym prowadzącym nasze zajęcia jest, jak już wspomniałam, Paweł Althamer. No ja po prostu już jak zaczynałam przychodzić na te zajęcia, byłam niezmiernie poruszona tym, że będę mogła z nim bezpośrednio, nie wiem, patrzeć na jego warsztat pracy. Oczywiście miałam już w głowie właśnie no kim on jest, tak? Kim on jest, jaką ma już sławę, jakie wspaniałe rzeczy zrobił, zapoznałam się z jego całym dorobkiem. Ale moim zdaniem najlepiej określa to, co mówi na jego temat Urszula Dobrzyniec, która jest w grupie od samego początku, czyli już ponad 20 lat. I ona mówi, że sława Pawła nie zmieniła, że to jest ten sam Paweł, który przyszedł do nich zaraz po skończeniu ASP, że to jest po prostu wspaniały człowiek. I no i ja osobiście to zdanie podzielam. Tutaj akurat jest, jak Paweł rozmawia z dzieckiem. Mi właśnie się bardzo podoba jego podejście generalnie do każdego człowieka, takie bardzo indywidualne. Wczoraj Iweta Pilarzowa mówiła o królestwie chorych i królestwie zdrowych. Ja to tak określam, świat zdrowych, świat chorych. Ja bywam czasem w jednym świecie przez część dnia, później jestem w drugim świecie przez drugą część. Bywa, że rano czuję się na tyle źle, że nie mogę wstać z łóżka. Po południu bywa już lepiej. Czasem są takie dni, kiedy się bardzo źle czuję, a czasem jestem całkiem sprawna i nikt by nie powiedział, że w ogóle cokolwiek mi dolega. I właśnie to, co mi się podoba w Pawle, to, że on nas nie dzieli na tych z królestwa zdrowych i królestwa chorych, tylko po prostu do każdego z nas podchodzi jak do człowieka. I to, że on nam pomaga, że nie wiem, na jakichś wycieczkach wspólnych pomaga przenosić wózek, czy, że teraz jak byliśmy w Sopocie, no to też osoby przenosił z autokaru. Ale tutaj to jakby nie ma znaczenia. To nie, znaczy on nie traktuje nas jak osoby chore, mentalnie nie traktuje. Po prostu to jest bardzo taki personalny kontakt. No tutaj akurat mamy z Kongresu Rysowników w Turynie. Po prostu Paweł rysuje wszędzie, na czym się da, jak się da. I to jest takie piękne, że po prostu w pewnym momencie czuje, że musi, tak? Musi coś zrobić i to robi. I czasem też nie zważając na to, czy w danym miejscu, nie wiem, wypada, czy nie wiem, też jak żeśmy tam szli akurat też na tą samą wyprawę z grupą artystów, to zobaczył jakieś pięć drzewa, które mu się skojarzył z twarzą, więc stwierdził, że musi tą twarz dokończyć, no i tam domalował jeszcze oczy i wykończył jakby ten pięć drzewa, żeby nabrał ludzkich cech. A tutaj mamy rzeźbę Sylwii, fontannę, którą, jeżeli będą Państwo chcieli, można spotkać w Parku Brudnowskim. No i to jest właśnie, że tak powiem, dzieło grupy Nowolipie. Oczywiście przy dużym udziale Pawła Althamera, pod jego wskazaniami. Każdy z członków grupy robił fragment tej postaci. Do tego pozowała faktycznie konkretna osoba, która była obecna na zajęciach, była modelka, tak? I każdy fragment z tej rzeźby był robiony przez inną osobę, wycinany był ze styropianu, a sam odlew jest zrobiony z mosiądzu. I tutaj właśnie też jest troszeczkę oddana idea samego działania naszej grupy, to znaczy, że nawet jeżeli robimy coś oddzielnie, to później łączymy to w całość. I to nawet jeżeli teraz robimy jakieś figurki z gliny, generalnie bardzo rzadko robimy coś indywidualnie. A już od dłuższego czasu, nawet jeżeli zrobimy coś indywidualnie, to jest łączone albo we wspólną kompozycję, albo wręcz połączone w całość i tworzy wspólną rzeźbę. Jeszcze może wrócę tutaj na moment, nie wiem. Jeszcze raz wrócę tutaj do tej rzeźby. To jest autoportret Pawła Althamera, kolejna odsłona rzeźby Mama. I tutaj zostały również domontowane figurki stworzone przez grupę Nowolipie i no, w zasadzie można powiedzieć, że to jest jakiś portret naszej grupy. Czyli, że no, już nie tylko autoportret właśnie tak naprawdę w skali 1:1 samego naszego prowadzącego, tylko też konkretne elementy dodane przez członków grupy. Obecnie już widziałam, jak wygląda ta rzeźba poszkliwiona. No tak powiedziałabym troszkę afrykańsko, ale takie ciekawe, takie etniczne jakieś kontrasty są, no ale naprawdę, naprawdę zapowiada się bardzo interesująco. Także mam nadzieję, że będą mogli Państwo kiedyś zobaczyć. Tutaj mamy właśnie przykład takiej rzeźby złączonej, tak? Kiedy są to elementy tworzone przez poszczególnych członków grupy i później stanowi to całość. A tutaj mamy ufolutka Brudnowskiego, który jest autorstwa Remigiusza Bąka, członka naszej grupy. Na dole widzę, że tutaj coś domontowuje Kosma, syn Pawła Althamera. No i ten ufoludek powstał jako taka manifestacja, że sztuka powinna być obecna tam, gdzie czujemy taką potrzebę, żeby była obecna. Tutaj była cała afera, bo ufoludek powstał w miejscu niedozwolonym, tak zwanym. No ale mimo to dosyć długo tam funkcjonował, można powiedzieć, nie wiem, chyba prawie 2 lata albo nawet trochę ponad. W międzyczasie doszły mu jakieś kolejne elementy metalowe do tej konstrukcji. No a później, jak zobaczycie, również pojechał z nami na wystawę do Sopotu. Tutaj mamy kolejny przykład właśnie takiej rzeźby wspólnej. To są ufolutki Remigiusza. Generalnie on ma pasję tworzenia ufolutków i to jest też bardzo dobra rzecz, która się sprawdza w warsztatach z dziećmi, bo dzieci bardzo chętnie wchodzą w tego typu aktywność i kiedy robimy jakieś warsztaty z malarstwa, z rysunku, bardzo często również Remigiusz prowadzi warsztaty stworzenia ufolutków, takiej kreatywności, w którą właśnie bardzo chętnie wchodzą dzieci. Tutaj jest akurat fragment, można powiedzieć, nie wiem, faktury, struktury, no, jak chodzi o samą technikę tego, w jakiej, oprócz tego, że tworzymy z gliny, również malujemy i rysujemy. No tutaj jest akurat praca, która powstała głównie techniką malarską. Często też łączymy pewne techniki, nakładamy na siebie, bywają tam elementy kolażu, nawet kiedyś mieliśmy taką pracę, w którą były wkomponowane monety z różnych krajów. A tutaj mamy spotkanie świąteczne u Pawła w pracowni. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo czasami możemy obserwować pewne rzeczy na etapie tworzenia. Tam na przykład jest taka jakby, nie wiem, podkonstrukcja biała, która później na przykład w Sopocie była wykorzystana do instalacji symbolizującej nasz kraj, Polskę. Właściwie ta podkonstrukcja już wielokrotnie była używana, wiem, że też w Krakowie, w Krikotece. Także to jest też ciekawe obserwować też pewne prace na etapie tworzenia, kiedy Paweł jest w stanie opowiedzieć, z jakich materiałów, co go inspirowało, co za tym wszystkim stoi, tak? No tu nasze koleżanki, Krysia i Teresa razem. No i my przy stole, tak, kiedy rozmawiamy, siedzimy, dzielimy się, takie spotkania są dla nas bardzo cenne. Tam na końcu widać jeszcze taką, nie wiem, czy tutaj jest jakiś wskaźnik. To jest Joanna Świerczyńska, która również prowadzi nasze zajęcia podczas nieobecności Pawła. Paweł Althamer często jest zapraszany za granicę, prowadzi różne kongresy rysowników, różne wystawy ma swoje indywidualne i wtedy zajęcia prowadzi właśnie albo Joanna Świerczyńska, albo Rafał Żwirek, czasami też prowadzi syn Pawła Althamera, Bruno. I właśnie szczególnie te spotkania z Brunem są dla mnie ciekawe, bo próbuję sobie wyobrazić to, co mówiła Ula, tak? Jak to było, jak Paweł właśnie tak świeżo po studiach przyszedł prowadzić te nasze zajęcia, tak? I właśnie Bruno jest taką osobą właśnie już właśnie taką bardzo uzdolnioną, taką ekspresyjną, a jednocześnie też jeszcze taki trochę nieśmiały, trochę tak onieśmielony, jak taki młody człowiek właśnie tutaj z takim gronem no, ludzi jednak starszych od niego, tak? Ale radzi sobie chłopak, naprawdę jest cudowny i bardzo lubię te zajęcia też z nim, kiedy są prowadzone. W ogóle się bardzo dzisiaj cieszę, że na widowni jest tylu przedstawicieli grupy Nowolipie. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Tutaj jeszcze też inne koleżanki nasze. co to, o co chodzi w tej całej naszej terapii, tak? No bo to, że ćwiczymy w glinie, to, że malujemy, no to jest, no powiedzmy, 2 godziny pracy nad sprawnością rąk, tak? No, no wspaniale. Ale wydaje mi się, że jeszcze tym, co jest cenniejsze, co się dzieje w nas samych, to jest ta terapia, taka terapia ducha, terapia, nie wiem, jakiejś takiej siły wewnętrznej, tak? I właśnie wydaje mi się, że grupa Nowolipie głównie temu służy. Oczywiście to usprawnianie rąk jest bardzo ważne. Ja akurat, nie wiem, obecnie w ogóle uważam się za osobę dosyć sprawną, można powiedzieć, ale rzeczywiście jak chodzi o te pewne niedociągnięcia, no to głównie mam na właśnie manualne, więc no bardzo się cieszę, że mam możliwość takiej pracy z moimi rękoma, ale dużo ważniejsze jest to, co się dzieje z nami, co się dzieje w grupie, co się dzieje w relacjach między ludźmi. Wydaje mi się, że czemu ta terapia jest taka skuteczna? SM nas odcina nas od możliwości, odbiera nam bardzo wiele rzeczy, niektórym właśnie możliwość chodzenia samodzielnego, możliwość pracy albo ogranicza możliwość tej pracy. A z kolei grupa Nowolipie to jest jak wpłynięcie na jakąś niesamowitą przestrzeń, bo tutaj się raptem otwiera się mnóstwo możliwości, mnóstwo nowych inspiracji, mnóstwo możliwości związanych z samym działaniem grupy, ale też możliwości, które później można przenieść na swoje życie już indywidualne. A tutaj jest w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak widzimy, akurat wykorzystany został projekt naszego lotu naszej grupy do Brukseli w złotych kombinezonach w zestawieniu z katastrofą smoleńską, czyli już pewien jakiś event artystyczny został włączony do kolejnej pracy plastycznej, pracy artystycznej, tak? Na zasadzie jakiegoś zestawienia. To jest oczywiście, to udaje prawdziwe pismo, no nie jest to prawdziwe pismo, jest to pewnie pewien taki rodzaj zestawienia, żeby wzbudzić jakieś emocje, tak? Tutaj właśnie jesteśmy w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej i też ciekawa była akurat ta wystawa, bo to była też taka wystawa, powiedziałabym, artystów samozwańców. I tak że zawsze nam Paweł mówi, że jak gdyby to czy jesteśmy artystami, to nie znaczy, że nie wiem, mamy być po ASP, mamy mieć taki czy inny poziom warsztatu, bo to być może nie będzie możliwe, chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom warsztatu, to też każdy z nas się rozwija. Z kolei te działania, które robimy w grupie Nowolipie, Paweł również wprowadza do swojej twórczości. I tutaj mamy Kongres Rysowników w Turynie. Nasi koledzy artyści z Włoch pokazują grupie szkolnej, na czym polega nasza wspólna praca, tak? Że teraz będziemy sobie wchodzić właśnie nawzajem na rysunek i że to jest wszystko okej, że będziemy się uzupełniać nawzajem w swojej pracy. No i generalnie takie podejście do spontanicznego cieszenia się twórczością. Czyli że to ma być po prostu zabawa, to ma być uwolnienie emocji, nie napinanie się na jakiś super doniosły efekt. No i tu ukłon w stronę koleżanki Izy, bo od kiedy mamy Fundację Uskrzydleni, to możliwe są również inne, spełnianie innych marzeń. Zaczęło się od lotu dwupłatowcem nad Warszawą, kiedy zostały zdobyte pierwsze pieniądze. Ale dzięki Fundacji Uskrzydleni zaczęliśmy realizować nasze wspólne podróże, wspólne plenery połączone ze zwiedzaniem świata, można już powiedzieć, bo byliśmy również na Kosie, na wyspie Kos, na Krecie, a w zeszłym roku na Sycylii, gdzie miałam szczęście również uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Tutaj jest Cartagirone, stolica ceramiki, co też jest takie adekwatne jakby do działalności naszej grupy. No i też akurat tutaj jest Krysia i Tereska w Amfiteatrze Greckim. No i też zwiedzanie jakby miejsc, które no w grupie pewne rzeczy zaczynają być możliwe, te, które indywidualnie dla osoby na wózku lub nawet z jej opiekunem, nie wiem, mężem czy jakimś jednym opiekunem, często byłyby niemożliwe albo przestałyby być już wypoczynkiem. A dzięki grupie właśnie to rozłożenie sił daje takie możliwości, których wcześniej byśmy nie mieli po prostu. No i tutaj jeszcze ostatni już aspekt, że tak powiem, mojego tutaj wywodu na temat naszej grupy, to jest wystawa w Sopocie. Tu akurat jest prezentacja filmu. I były, oprócz samej wystawy były też prezentowane dzięki filmom różne nasze działania, takie różne akcje, tak? Była akcja Obcy, była tutaj akurat jest Paweł z Remigiuszem, kontaktują się z kosmosem. No i tu już jest sama wystawa. Wystawa jako warsztat dalej pracy, tak? Czyli tutaj mamy mnóstwo wolnej przestrzeni, która będzie się w czasie trwania wystawy wypełniała pracą artystów, naszą pracą, ale też pracą ludzi zwiedzających wystawę. Tutaj kurator naszej wystawy, pan Adam Mazur, też koleżanka właśnie Iza i Ula Dobrzyniec, która opowiada historię naszej grupy. A tutaj początki, właśnie to jest ciekawe, że tu już jest wernisaż, a jednocześnie na środku mamy dopiero początki rzeźby Mama, tak? Czyli to wszystko jeszcze jest w fazie trwania. Już.
Mam bardzo złą rolę.
A tutaj jeszcze tylko chciałam pokazać. Na górze nad rodzaj baldachimu, czyli prace naszej grupy są podwieszone na siatce pod sufitem, i w ten sposób są prezentowane właśnie, żeby stworzyć tą dodatkową przestrzeń na górze. To już tutaj w takim razie przelecimy. Tu jest właśnie ten o naszej ojczyźnie. Praca po Waldhamera. Warsztaty z dziećmi. Tutaj efekt takiego wspólnego działania. No i ostatnie zdjęcie, już ostatnie. Relaks nad morzem i również, żeby osoby, które na co dzień jeżdżą na wózku, mogły skorzystać z uroków kąpieli w Bałtyku, została wypożyczona amfibia. No i mam nadzieję, że ta historia o grupie Nowolipie któregoś z was również zainspiruje do jakiegoś nowego działania w życiu albo do jakichś nowych pomysłów. Jutro będzie też możliwość wzięcia udziału w warsztatach z naszą grupą. A jeżeli ktoś będzie chciał ze mną indywidualnie porozmawiać, to też jak najbardziej zapraszam.
A o której są warsztaty?
Od 14 do 16.
Okej.
Okay. Także bardzo dziękuję za uwagę.
Ja przepraszam, ale jesteśmy... jesteśmy bardzo spóźnieni. Proszę.
Dziękuję. Czy ten wskaźnik, mogę prosić? Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło dzisiaj tutaj być z Państwem. Wybaczcie, jeśli głos trochę będzie mi drżał, bo czuję się trochę stremowana. Moi poprzednicy postawili dosyć wysoko poprzeczkę. O czym Państwu dzisiaj opowiem? Zadałam pytanie. Normalna reakcja? Emocjonalna? Czy też symptom? Też symptom jakiejś choroby, zaburzenia? Jestem z zawodu lekarzem, specjalizuję się w psychiatrii i to pytanie jest pytaniem, które właściwie codziennie mnie nurtuje. Codziennie, kiedy mam do czynienia z człowiekiem, który do mnie przychodzi ze swoim problemem. I postaram się Państwu pokazać, czym kieruję się w stawianiu diagnozy, w zadawaniu i zastanawianiu się, czy to już jest moment, kiedy trzeba wdrażać jakąś interwencję, czy to jest całkowita norma. Jak ta norma, że czuję trochę to stremowanie. Ale najpierw zastanówmy się w ogóle, czym te emocje są. Wiemy, że są przyjemne, obojętne i nieprzyjemne. Czym są reakcje emocjonalne? No, pewną reakcją naszego mózgu, która daje sygnał do naszego ciała. To nasze ciało, my potem tą reakcję w sobie rozpoznajemy. Jest to krótka reakcja emocjonalna, krótki stan psychiczny, który określamy. No i czy one mogą być patologiczne, czy one mogą być nieprawidłowe, czy one wszystkie zawsze są prawidłowe? Czy one są wszystkie takie zawsze normalne? No bo dajmy na to, kiedy spieszymy się do domu, nie mamy w nim nic do jedzenia i wpadniemy do sklepu, okazuje się, że udało nam się kupić coś do jedzenia, to co jest? Czujemy radość, ulgę, szczęście, Kiedy patrzymy na rodziców, którzy się starzeją, zdarza się, że jest troska. Kiedy patrzymy na to, jak dziecko wykonuje pierwszy ruch, jest euforia, duma. To są uczucia, które przemijają dosyć szybko. To nie są uczucia, które są stałe. One pojawiają się i za chwilę są zastępowane przez następne. Te reakcje emocjonalne, one mogą być wywoływane przez wydarzenie, przez wspomnienie, przez marzenie, przez ból, przez cierpienie, przez sztukę. W ten sposób odbieramy świat. One pozwalają nam odpowiedzieć na to, co lubimy, co nie lubimy. A tak naprawdę skąd jakby wiadomo, skąd my wiemy, że coś lubimy? Czy to wynika z naszego wcześniejszego doświadczenia? Czy to wynika z tego, jak zostaliśmy wychowani? Czy to wynika z tego, jak nasz mózg powstał? Jakie miał pierwsze reakcje? Jaką miał więź z matką, z ojcem? To jest trudne do odpowiedzenia na to. No i te emocje, które są jako nieprzyjemne. Kto z Państwa nie ma trudności z tym, żeby wyrażać złość? Myślę, że na pewno są takie osoby wśród nas, które mają pewne trudności w tym, że kiedy pojawia się ta złość, to się zastanawiamy, czy ona już jest prawidłowa, znaczy czy ona jest jeszcze prawidłowa, czy to jest ta reakcja, która jest normalna. Przepraszam cię, że tak wybuchłam, nie chciałam. Pojawiają się potem wyrzuty sumienia. Myśl taka, że to było nadmiarowe. No bo właściwie tak, frustracja, kiedy robię prezentację i nie spojrzę, że za chwilę padnie mi komputer, tak? A on się rozładuje i nic mi się nie zapisze, to co będzie? No będzie frustracja, tak? Będzie złość, potem sobie jeszcze trochę popomstuję, kiedy będę od nowa robić tą prezentację. Lęk, proszę Państwa, lęk, czy to jest reakcja naturalna, czy reakcja patologiczna? To zależy od okoliczności i to zależy od czasu, ile on trwa. No bo lęk, on nam się negatywnie kojarzy, on się od razu kojarzy z jakąś chorobą, z jakimś zaburzeniem, ale to lęk właśnie pozwala nam na to, że kiedy zbliżamy się do ulicy i przejeżdża pociąg, pędzący jakiś tramwaj, autobus, tak, to nie wchodzimy pod niego, tak, tylko cofniemy się szybciutko. To spowoduje lęk. I to jest sygnał, który jest dla nas niezwykle istotny w życiu. No i ten gniew. Kto z nas nie myślał o tym potem, kiedy wybuchnął? Czy każdy nasz wybuch jest już objawem? Czy każdy nasz wybuch psychiatra powinien określić jako objaw choroby, tak? Nie. Spokojnie. Ten gniew też można wyrażać. Wyrażać w sposób akceptowalny społecznie. No bo, no cóż, czy nie poczujemy gniewu, czy nie poczujemy złości, kiedy zobaczymy, jak starszej pani ktoś wkłada rękę do torby, wyjmując jej portfel? Tak będzie. Tylko pytanie, co potem będzie z tymi reakcjami, z tymi naszymi krótkimi stanami emocjonalnymi? Czy one wpłyną na nasz nastrój, na nastrój, czyli na to nasze tło takie emocjonalne, tą bazę wyjściową do tego, jak reagujemy? Bo nastrój to jest ten stan, po którym wiemy właściwie, czy czujemy się dobrze, czy czujemy się gorzej. Czy chcemy, to jest ten czynnik, który wpływa na naszą decyzyjność, na to, czy mamy ochotę wychodzić z domu, czy mamy ochotę spotykać się z ludźmi, wykonać telefon do znajomego, czy wolimy wejść pod kołdrę, czy pod koc, odwrócić się tyłem do świata i zostać samym. Zaburzenia emocjonalne. Nazwa. Nazwa, proszę Państwa, jak każda inna, tak jak psychiatra. No, psychiatra to ten lekarz od emocji, tak? Psychiatra to ten lekarz, który wzbudza często lęk i obawę, bo jak pójdę do psychiatry, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Nieprawda. Nie zawsze jakby każda nasza reakcja emocjonalna jest patologiczna. No ale na co patrzymy? Patrzymy na to, co się zmienia. Patrzymy na dynamikę i na wysycenie. Bo dajmy na to, skoro byłam świadkiem tego, że tej starszej pani ktoś wkładał rękę do torby, tak, poczułam ten gniew, zareagowałam, wracam do domu, opowiadam to wszystko swoim domownikom, dzielę się z nimi, tak, mówię o tym dużo, ponieważ to wzbudziło moją silną reakcję emocjonalną, tak? Ale następnego dnia nie powinnam się z nią obudzić. Powinnam spać w miarę spokojnie. Nie powinno być takiej sytuacji, że to zaczyna mnie męczyć, że to powoduje lęk, że to powoduje niepokój, że chodzę po pokoju wieczorem i analizuję i myślę, a gdyby to była moja mama, a gdyby to mi się wydarzyło, tak? Kiedy zaczynamy sobie zadawać więcej różnych pytań, to tu trzeba się też przyjrzeć temu, czy to nie zaczyna być objawem czegoś. Oczywiście teraz pytanie jest takie, czy też ja, czy ktoś inny, tak? Jeżeli weźmiemy kogoś, kto przeżył taką sytuację i wraca do tego domu i niech on nawet nie śpi przez całą noc, niech on pochodzi przez całą noc po pokoju. Niech on będzie poirytowany, rozdrażniony, napięty. Kiedy ktoś do niego się zwróci, no będzie opryskliwy. No ale tak, czy to już jest symptom? Czy to jest jeszcze naturalna reakcja? No i tak naprawdę odpowiedź jest taka, że to zależy. Bo jeżeli ten człowiek nie miał żadnych negatywnych, wcześniejszych doświadczeń, takich, które przypomniałyby mu coś wcześniej, to no to jest symptom. To jest coś, nad czym trzeba się zastanowić. Ale jeżeli się okaże, że 2 lata wcześniej, tak, jego matka została w ten sposób okradziona, albo sąsiad został pobity brutalnie, to spowoduje wspomnienie, to spowoduje bardzo silną reakcję emocjonalną, która przez pewien czas powróci. No i teraz, tak jak mówiłam, to jest dla nas ważne, żeby pytać, czy to jest reakcja, która się powtarza, czy to jest pewien zaburzony wzorzec emocjonalny, który był wcześniej, ktoś był łagodny i spokojny, tak? A nagle coś się zmieniło. Nagle nie mogę się z nim dogadać. Nagle stale dziś mówi o jednym, nagle mówię o silnym niepokoju, który odczuwa. I to jest moment taki, kiedy należy zadać po prostu pytanie, popatrzeć i też poszukać przyczyny tego, bo te przyczyny mogą być bardzo różne. I tą przyczyną może być proces adaptacji, tą przyczyną może być kryzys w życiu, tą przyczyną może być na przykład współtowarzysząca choroba, adaptacja do procesu choroby. Ale też to przyczyną mogą być zmiany organiczne w głowie. Na to też trzeba zwrócić uwagę i o tym trzeba pamiętać. Mamy skłonność do tego, żeby tak wszystko wygładzać, żeby to wszystko było takie ładne, żeby wszystko było zawsze dobre, żeby nie prowokować. Dużo ludzi taką ma potrzebę. I też zawsze mówi, że to jest norma. To jest w porządku, że tak się zachowuje, to mi zaraz minie. To normalne, że codziennie rano czuję się zmęczona. I tak to trwa miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Nie, to nie jest wtedy normalne, to jest wtedy objawem. I trzeba szukać przyczyny tego. To jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Każde wydarzenie życiowe, które ma dużą wagę i małą wagę, powoduje, że przechodzimy przez taki szybki proces adaptacji. Jeżeli wydarzenie nie ma silnej korelacji na przykład z naszą przyszłością albo z naszym zdrowiem, to ten proces adaptacji będzie dosyć szybki. Dajmy na to na przykład ktoś ukradnie nam samochód. No pomstujemy, powściekamy się. No oczywiście jeżeli ktoś jakby wyznaje wartości tylko i wyłącznie pieniężne, to będzie się dłużej adaptował do tego. Jeśli natomiast ktoś ma wartości powiedzmy duchowe, tak, no to stwierdzi, no, machnie ręką, rzecz nabyta i tyle. Tak? Ale inaczej jest w procesie adaptacji do choroby. Inaczej jest, kiedy coś zaczyna się dziać z moim ciałem i pojawia się pytanie, co mi jest? Idę do jednego lekarza? Nie wiem. Idę do drugiego? Ten proces dojścia do rozpoznania jest różnie długi. Czasem pierwszą rzeczą, kiedy usłyszy się diagnozę, jest ulga. Ale często również jest zaprzeczenie. Nie, 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 proszę pani, absolutnie. Chyba pani żartuje. Ja? Stwardnienie rozsiane? Nie. Proszę pani, ja mam tak. Plany? Ja wyjeżdżam. Ja jeżdżę na rowerze. Ja mam kredyt? Nie. Proszę sprawdzić jeszcze raz, bo to nie są moje wyniki badań. Pani się na pewno pomyliła. No ale powtarzamy te wyniki i okazuje się, że tak, takie jest rozpoznanie. No to co się pojawia? Pojawia się żal, tak? Pojawia się wściekłość, pojawia się bunt, pojawia się pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Pytanie, które nie ma odpowiedzi, bo nie ma jednej konkretnej, jasnej odpowiedzi. Pytanie jest, dlaczego to mi zawsze to się dzieje, tak? Dlaczego nie Iksińskiemu spod piątki, tak? Oni mają już spłacony kredyt. Wszystko poradziliby sobie. A ja? Jak ja sobie poradzę? Co ze mną będzie? Jak się utrzymam? Jest szereg różnych pytań, które się pojawiają. I czy te pytania są symptomami? Nie, te pytania są zupełnie naturalne. To jest normalne, że takie pytania się pojawiają. Pojawia się też bunt. Pojawia się chęć też ugrania czegoś. Myśl, a może coś utarguję? Może to dlatego, że nie chodziłam co tydzień do kościoła? To teraz będę, tak? To jest ten moment, kiedy część ludzi się nawraca. To jest ten moment, kiedy mówią, ja już nigdy więcej nie krzyknę na swoją żonę. Tylko niech to się okaże, że to nie jest prawda. Tak? No ale w którymś momencie okazuje się, że te wszystkie targi, te wszystkie propozycje do siły wyższej nie dają nic, bo choroba idzie dalej. Może się pojawić naturalna reakcja depresyjna. Może pojawić się to, że człowiek nie ma ochoty spotykać się z ludźmi, czuje się smutny, ma problemy ze snem, nie chce mu się jeść, myśli o swojej chorobie, myśli o tym, co się będzie działo. I to jest proces adaptacji. Naturalnie proces adaptacji kończy się akceptacją. Bez względu na to, jakie to jest wydarzenie życiowe. Czy to jest choroba, czy to jest śmierć bliskiego, czy to jest właśnie kradzież samochodu. Chodzi o ten proces. I w tym procesie bardzo ważne jest to, żeby zwracać uwagę na te momenty, które mogą spowodować, że reakcja już nie jest naturalna, że reakcja emocjonalna naszego organizmu jest objawem, że pojawia się depresja. Czymże ta depresja jest? Ona może mieć wiele różnych przyczyn. Weźmy pod uwagę to, że choroba nie wybiera tylko i wyłącznie osób dobrze usytuowanych, mocnych psychicznie, tak? Proszę Państwa, żyjemy w takich czasach, w których część młodych ludzi jest zagubionych w swoim życiu. Nie wiedzą, co chcą robić, nie wiedzą, jak chcą robić, nie wiedzą, czy chcą z kimś być, czy nie chcą być. Jest wiele różnych pytań, które sobie stawiają, tak? A dodatkowo jeszcze dochodzi to. Czasem mówimy o tym, że ktoś ma konstrukcję psychiczną słonia, idzie przez życie jak burza, tak? Ale to nie znaczy, że wewnętrznie nie przeżywa różnych rzeczy. Nie zawsze jest tak, że to widać na zewnątrz. Ludzie, którzy znają drugą osobę, będą widzieli, że coś się zmienia. Trzeba o tym też pamiętać, że reakcja depresyjna, czy też depresja, do której już dojdzie, to nie zawsze tylko i wyłącznie ten stan, kiedy człowiek nie wstaje rano z łóżka. Patrzy martwo w ścianę. Tu jest cała gama szarości czy kolorów. Trudno mi to w tej chwili ocenić i powiedzieć, ale to jest kontinuum od normalnej reakcji do reakcji chorobowej. Bardzo ważne jest to, żeby tego procesu akceptacji, tego procesu adaptacji, żeby on nie był naruszony, żeby było miejsce na ten bunt, żeby było miejsce na tą złość, żeby było miejsce na ten płacz. Bo dopiero wtedy może dojść do prawidłowej rzeczywiście akceptacji tego, co się z człowiekiem dzieje. Tak naprawdę ponad 50% osób ze stwardnieniem rozsianym cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych. I na to trzeba bardzo mieć uwagę, zwracać uwagę, że depresję się leczy. Że tak naprawdę w całym procesie diagnozy Najlepiej by było, gdyby od samego początku uczestniczył psychiatra. Ten lekarz, który oceni wyjściowo ten stan psychiczny, oceni konstrukcję psychiczną tego człowieka i zwróci też uwagę na to, czy ten człowiek potrzebuje intensywnej opieki psychologa, czy jemu wystarczy spotkanie raz na jakiś czas. To jest bardzo ważne, żeby na to zwracać od samego początku uwagę. A jeżeli jest potrzebne leczenie, to również je zastosować. Bo to leczenie niekiedy po prostu jest niezbędne, ale też trzeba się cieszyć, że są takie możliwości. Jak można rozpoznać w ogóle depresję, tak? Bo to, co powiedziałam, tak? Ta reakcja depresyjna może być przebiegiem naturalnym, ale sama depresja, zespół depresyjny już nie. Po to, żeby rozpoznać zespół depresyjny, to tak naprawdę muszą być dwa z trzech. Obniżenie nastroju, czyli smutek, może być irytacja, może być rozdrażnienie, zmęczenie. No, kto ze stwardnieniem rozsianym nie czuje się zmęczony? Bardzo to zmęczenie jest jakby wpisane w to. Też trzeba zadać pytanie, czy to jest wynik, objaw choroby ze stwardnienia, czy to jest też coś, co się dołączyło, tak? Czy to jest coś, co było spowodowane tą reakcją depresyjną. Utrata zainteresowań, brak radości. Nie w tej pierwszej, początkowej fazie, bo one musiałyby być bardzo, bardzo intensywnie nasilone, żeby rozpoznać od razu depresję. Ale jeżeli ten proces adaptacji powinien się zamykać w pewnym czasie, bo choroba, proszę Państwa, ona nie zwalnia z życia. Choroba powoduje, że człowiek na nowo potrzebuje nauczyć się swojego ciała, potrzebuje na nowo nauczyć się tego życia, tego jak żyć, nauczyć się bycia cierpliwym wobec siebie. Choroba uczy niesamowicie pokory wobec własnych ograniczeń. I na fazie buntu no można jechać latami, tak, no tylko, że no to potem to już jest taka walka z wiatrakami. Najtrudniejsza jest ta walka z samym sobą. Czasem to jest walka właśnie po to, żeby pójść do specjalisty, pójść do lekarza. No bo właściwie tak jak rozmawiam z ludźmi, to i pytam się, no dobrze, a dlaczego pan na przykład nie przyszedł do psychiatry, tak? Albo pani. No jak to? No trzeba sobie poradzić samemu, prawda? To jest oznaka słabości. Ja? Do psychiatry? Proszę pani, chyba pani żartuje. Tak? 2 minuty. Dobrze. To tylko powiem państwu, że te ograniczenia i te bariery my robimy sobie sami. Bo to my sobie to ustawiamy w głowie. No bo dajmy na to małe dziecko, które nie ma tych barier, tak? Ono jak nie może drzwiami, to wejdzie oknem, tak? Powie, zagraj ze mną w piłkę. Ale nie mogę, przecież widzisz, że jeżdżę na wózku. No to co, to będziesz na bramce, tak? No to tak powie dziecko, tak? Bo ono szuka tych prostych rozwiązań, tak? Ono nie komplikuje sobie życia. My w to, w dziecku i potem w dorosłych, my to zabijamy, tak? My mówimy, radź sobie samemu. To oznaka słabości. Chłopaki nie płaczą, tak? Slogan, no, ale prawdziwy, bo tak też się uczymy. Ja tylko powiem państwu tak, że jak ja słyszę te słowa takie, że no przecież trzeba sobie poradzić samemu, to ja tylko pytam, czy pani, panu kiedyś zepsuła się pralka? Wszyscy mówią, no tak, było tak kiedyś. Albo telewizor? No tak, oczywiście. No i co pan zrobił, co pani zrobiła? No wezwałem pomoc specjalistyczną, tak? No oddałem do naprawy, oddałem do serwisu. Wie, no. A mózg jest dużo bardziej skomplikowany od pralki. Proszę państwa, nie idźmy samemu. Pozwólmy na to, żeby specjaliści, żeby lekarze, żeby psychiatrzy, neurolodzy, neurologopedzi, rehabilitanci byli z nami, żeby nie byli po drugiej stronie barykady, tylko żeby byli z nami. My mamy tą wiedzę po to, żeby państwu służyć. No ale nie zrobimy nic bez was. My wiemy, jak pomagać, ale potrzebna jest wasza reakcja. To chyba skończę. Czy jeszcze, tak, mam coś mówić?
Nie mam, ale jeżeli jest Jest, gdzieś możemy to...
Nie, tam chyba była jeszcze akceptacja. Tak, możemy jeszcze włączyć ten ostatni slajd. Tak, to była akceptacja.
To dość ważny slajd.
Tak. Bo to, co powiedziałam, choroba nie zwalnia z życia. Nie może być tak, że człowiek mija 5 lat i mówi, nie wyniosę tych śmieci. Tak? Nie zrobię tego, nie zrobię tego, nie zrobię tego, bo przecież ty... No przecież ja choruję przewlekle. Tak, to zrozumienie i współodczuwanie jest bardzo ważne. Bądźmy... Ja tylko jeszcze 2 minuty, bo to jest coś, co mi się jeszcze przypomniało, co mi umknęło. Proszę Państwa, jeszcze ważną rzeczą jest to, że człowiek nie choruje sam. Człowiek nie jest jak samotna wyspa. Człowiek jest w swoim pewnym ekosystemie, w swojej rodzinie. I ważne jest też bardzo to, żeby o to zadbać, bo bliscy często bardzo chcą pomóc, ale nie wiedzą jak. Łatwiej jest zapakować kogoś do samochodu i zawieźć. Łatwiej jest umówić wizytę u lekarza, niż pobyć chwilę z cierpieniem drugiej osoby. Pomilczeć. Podać rękę. Przytulić, kiedy płacze. To jest dużo trudniejsze. I w rodzinach osób, które chorują przewlekle, na wszelkie choroby, które są przewlekłe, jest tak, że też różnego rodzaju trudności emocjonalne pojawiają się w osobach będących tak mężem, żoną, partnerem, dzieckiem. Też te dzieci też często potrzebowałyby jakiejś opieki psychologicznej, tego, żeby zrozumieć, bo nie zawsze sami rodzice są w stanie pewne rzeczy wytłumaczyć im. A to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić głośno i żeby uczulać też na to, że jesteśmy pewną całością.
Przepraszam.
To tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.
Ale ja dziękuję i